Kto? Zapraszam. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry.
Idziemy się rozebrać, tak? Kupeczkę, czapeczkę.
Tu nie ma nikogo.
No już są koleżanki, ale w sali siedzą. A my się najpierw rozbierzemy w szatni, dobrze? Co, kochanie? Klucze.
Gdzie jest?
A, grzebyczek. Dobra, to schowamy go do szafki, dobrze? Proszę bardzo.
Ja teraz po prostu pocieszę i zniszczę do szafki.
Chce się pani uczesać? Proszę bardzo. O, już gotowa.
Już?
Elegancko. To teraz zapraszam.
Wejdziemy, tak?
Chodźmy tutaj, będzie szafki. Już, zaraz pani zobaczy. O!
I pani siedzą, koleżanki.
Tak, oczywiście. O, proszę bardzo, idzie następna. Idzie pani Ela. Teraz musimy chwilę poczekać, muszą przejść przez ogród. Drzwi wejściowe zamykamy, żeby nasi uczestnicy nie mylili się i nam nie wyszli tak jakby bez opieki. Są osoby, które lubią wędrować i czasem próbują na samodzielne spacery się wybrać.
Kto teraz do nas podąża?
To jest pani Ela z mężem. Mąż przyprowadza ją codziennie do nas. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry
panie Lu.
Proszę, będzie się mówił od jutra.
Tak.
Nie będzie, a już do pani zadzwonię później.
I ustalimy termin.
Tak.
To jak pan zadzwoni, to już po prostu na drugi dzień będziemy mogli żonę zaplanować.
Dobrze, dziękuję.
Fajnie.
No, na razie.
I tak to wygląda każdego dnia.
Tak. Przekazujemy sobie z rodzinami informacje istotne w danym dniu, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku, czy wszyscy zdrowi. A gdzie to? O, pani Ela już na sali. Cudownie. Dobrze, to jeszcze schowamy jej kurteczkę do szatni. Tu państwo mają, każdy ma swoją szafeczkę. W szafeczkach przechowujemy ich rzeczy również osobiste, ponieważ osoby przyjmujemy w bardzo różnym stanie. W związku z tym mają swoje rzeczy na zmianę, kapcie, ale także osoby, które wymagają pieluchomajtek. W tych szafkach wszystko trzymamy. Już na pewno koleżanka już otwiera drzwi. A to jest pani Marysia, terapeuta w świetlicy wytchnieniowej. Marysia się przebiera i szykuje się do pracy.
Tak.
Osoby, które przychodzą do nas, są uczestnikami świetlicy wytchnieniowej, która jest projektowa. To jest projekt Zaopiekowani, systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin, prowadzone przez gminę Miasto Szczecin. Dom kombatanta przy ulicy Kruczej 17, czyli tutaj, gdzie się w tej chwili znajdujemy, jest realizatorem trzech zadań w tym projekcie. Jednym z zadań jest prowadzenie świetlicy wytchnieniowej dla osób, które nie tylko dla chorych na Alzheimera, są to osoby, które mają różnego rodzaju demencje. Drugim rodzajem działalności jest Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, czyli osób, które bezpośrednio opiekują się osobami z demencją. I tutaj właśnie jesteśmy w centrum, tutaj pracuje pani Karolina i pani Małgosia, które rozmawiają z rodzinami i myślę, że tutaj parę słów powiedziała aby pani Karolina na ten temat. Ja powiem jeszcze tylko o trzeciej działalności, którą my się zajmujemy. Jest to wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego i wspomagającego, która tutaj na terenie się znajduje. Jest ona bezpłatna. Wypożyczamy sprzęty różnego rodzaju. Łóżka, koncentratory tlenu, wózeczki, chodziki. Naprawdę to, co mieszkańcom Szczecina jest potrzebne. Ponieważ przede wszystkim do nich kierowany jest ten projekt, choć w wypadku wypożyczalni również dla mieszkańców gminy Police.
A pani się czym zajmuje w tym projekcie?
Ja jestem specjalistą opieki wytchnieniowej. Generalnie jestem pracownikiem Domu Pomocy Społecznej i jestem kierownikiem działu wsparcia dziennego, który realizuje Bardzo podobne usługi. Przyjmujemy osoby z demencją i tutaj przy naszym ośrodku i na terenie naszego ośrodka stworzyliśmy świetlicę wytchnieniową, która polega na tym, że udostępniamy rodzinom bądź właśnie opiekunom osób z demencją taką możliwość natychmiastowego umieszczenia, przyprowadzania tutaj osób swoich najbliższych w systemie takim, jaki rodzinom odpowiada. Czyli mogą to być dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, może to być codziennie, jeżeli sytuacja tego wymaga. Ponieważ z różnych względów rodziny chorych także potrzebują odpoczynku. Każdy uczestnik otrzymuje 324 godziny uczestnictwa w projekcie, czyli w naszej świetlicy, i może je wykorzystać w ciągu półtora roku, czyli 18 miesięcy. I rodziny same sobie ustalają, w jakiej formie się to ma odbyć. Czy to jest po prostu po to, żeby socjalizować troszeczkę swojego seniora, czy może po to, żeby zostawiać to na jakieś sytuacje wyjątkowe, kiedy nie są w stanie pełnić całkowicie tej opieki, albo po prostu podchodzą do tego wytchnieniowo.
Czyli muszą odpocząć.
Tak, po prostu. My też nie zabezpieczamy jakby 24 godziny na dobę, ale z pewnością, jeżeli są jakieś zdarzenia przewidywalne, że ktoś wie, że najbliższy opiekun idzie do szpitala, to wtedy łatwiej może jest zorganizować nocną opiekę przez dalszą część rodziny w domu, a u nas spędzanie dnia.
Ja się opiekuję mamą, która jest osobą niesamodzielną i mam prywatnie wynajętą opiekunkę. Natomiast opiekunka wyjechała i był taki czas, kiedy potrzebowałam osoby, która mogłaby zastąpić dotychczasową opiekunkę. Znalezienie kogoś do pomocy jest niezwykle trudne. Wydaje się, że rynek pracy jest obszerny, ale nie ma osób, które chciałyby wykonywać taką pracę, bo jest to praca bardzo trudna. Mama jest zupełnie niesamodzielna, potrzebuje pomocy w zasadzie przy wszystkim. Porusza się na wózku inwalidzkim. I już w takim zupełnie akcie desperacji niemalże, bo prosiłam wiele osób o informacje, co mogłabym zrobić. Koleżanka poinformowała mnie o tym projekcie, być może właśnie to będzie rozwiązanie. Na jakiś czas mama będzie mogła tutaj trafić na zajęcia świetlicowe. I rzeczywiście tak się tutaj znalazłam. Natomiast w międzyczasie udało się też znaleźć opiekunkę, która przychodziła do mamy, więc z tych usług świetlicowych tutaj nie korzystałam. Natomiast trafiając do projektu, dowiedziałam się, jak wiele różnorodnej pomocy tutaj w ramach tego projektu jest oferowanej. Skorzystałam z porady prawnej, bo wciąż rozważam sytuację ubezwłasnowolnienia mamy i tutaj mam już bardzo precyzyjną informację od prawnika, jakie kroki należałoby podjąć, jakie są konsekwencje tego działania, więc tutaj mam w tej sprawie jasność. To są bezpłatne porady, to jest ważne.
A dlaczego to jest tak ważne, żeby pani ubezwłasnowolniła mamę, która, tak jak już wspomniała pani wcześniej, jest osobą właściwie uzależnioną od innych?
Jest to ważne dlatego, że moja mama już w tej chwili nie jest w stanie podejmować decyzji dotyczących jej osoby. Nawet taka decyzja o tym, żeby uczestniczyć w zajęciach świetlicowych tutaj w tym miejscu wsparcia dziennego, to wymaga też mamy decyzji. Natomiast mama już decyzji nie jest w stanie podjąć, nie jest też w stanie podpisać stosownych dokumentów. W związku z tym istotne było dla mnie, żeby wiedzieć, ja podpisuję te dokumenty jako opiekun, tak, natomiast
żeby to było umocowane prawnie.
Żeby to było prawnie, tak. Są przecież różne sprawy bankowe również, które wymagają decyzji mamy. Chociaż w tej chwili żyje również mój tato, który w sposób niezwykle oddany opiekuje się swoją żoną, więc takiego problemu nie ma. Natomiast życie różne scenariusze pisze. Ale chcę też powiedzieć, że oprócz tej porady prawnej korzystałam jeszcze z takiej porady opiekuńczej. Na przykład nie wiedziałam o tym, że Są takie chodziki podwyższone. Moja mama ze zwykłego chodzika nie jest w stanie korzystać. Natomiast taki chodzik podwyższony zasugerowała właśnie pani, która była z wizytą, a która zajmuje się usługami opiekuńczymi. Mało tego, ten chodzik można było tutaj wypożyczyć i on już na pierwsze pół roku jest w naszym domu i rehabilitant, który przychodzi do mamy, uważa, że jest niezwykle cenny, jeśli chodzi o rehabilitację. No, mało tego, że on został wypożyczony, to jeszcze dowieziono mi do domu ten chodzik, więc no naprawdę ta nazwa tego projektu Zaopiekowani, ona jest jak najbardziej adekwatna do tego, co tutaj się dzieje, bo rzeczywiście czuję się zaopiekowana.
A to kto?
Dzień dobry, panie.
Kogo pan przyprowadził?
Mamę.
Od jak dawna tutaj przychodzi?
O, już 4 miesiące chyba. Bardzo zadowolona. Zawsze w samych superlatywach opowiada, co się dzieje, także
to jest duże to fajny wsparcie program. Dla pana?
Tak, tak, oczywiście. Bardzo duże wsparcie. No, mama potem jest taka bardziej pobudzona, także takie programy są bardzo potrzebne.
A pan korzysta osobiście ze wsparcia?
Tak, umawiałem się z psychologiem, tam z panią od innych takich porad, także tam trochę nam pomogła też w tym momencie.
Zrozumieć to, co się dzieje z mamą?
To już żeśmy zrozumieli, to już lekarze to nam wytłumaczyli bardzo mocno. Także tutaj tak, tylko taka pomoc jest właśnie bardzo fajna, że nas trochę też odciąża i widzę, że mama tak lepiej funkcjonuje po tym. Także to jest fajne, bym powiedział.
Pani terapeutka. O! Już są takie pierwsze zajęcia przed śniadaniem, żeby się panią nie nudziło, bo czekamy na śniadanie. Także proszę bardzo.
Także my już zaczniemy sobie początek.
Do mnie, mama, nie otwieraj, dobrze zrobiłaś, nie odzywaj się.
No dobrze. Pani Reginko i pani tutaj, pani Zosiu i pani Czesiu, może sobie zaczniemy już takie zajęcia już wstępne. Zrobimy sobie taki krótki trening pamięci i zapytam się panie, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia?
Jak panie myślą?
Poniedziałek. Nie, wtorek, bo tu przyjechał.
Wtorek, no dobrze pani Reginka, super. No dobrze, to mamy wtorek, a dzisiaj jaka jest data?
Daty to nie. Ja się nie interesuję.
No dobrze, to powiem, że jest po 10 i jeszcze kawałeczek, to jaki to będzie? Jaka to może być data?
No naprawdę nie wiem.
A jaki jest dzień po 13?
14.
14, super. A jaki mamy teraz miesiąc? Teraz pani. Tutaj.
Październik.
No, wcześniej troszkę.
Nie?
Wcześniej, tak, tak.
Sierpień.
Różne są zajęcia tutaj. Niedługo będzie muzykoterapia. Rano zawsze jakiś trening pamięci jest, później jest gimnastyka. Mamy artyterapię. Dzisiaj też będziemy malować. Będziemy mieć ergoterapię, czyli będziemy troszeczkę odrysowywać, pracować troszeczkę manualnie, także będzie troszeczkę tego dzisiaj.
No my właśnie szykujemy kanapeczki, smarujemy chlebek, rozkładamy pomidorki, bo generalnie z kuchni dostajemy gotowe produkty, ale szykujemy kanapki według indywidualnych potrzeb, ponieważ część z naszych uczestników choruje na cukrzycę, innego rodzaju dolegliwości, problemy z gryzieniem, więc trzeba robić kanapeczki albo z bułeczką, albo ze zmieloną wędlinką, albo z serkiem.
Jest prowadzona dokumentacja i wszelkie, że tak powiem, diety są wpisane i kontrolowane.
Czasami coś pieczemy, więc są czasem ciasta. Dogadzamy.
Prawie jak w domu.
Tak się staramy, żeby to tak właśnie wyglądało, jak w domu.
Dzień dobry Państwu, to jest nasza nowa uczestniczka. Bardzo mi miło, ja w fartuszku, bo szykuję śniadanie. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Ja mam na imię Ania, a Pani?
Weronika.
Pani Weronika, bardzo mi miło. Witam Pana. Wejdźcie Państwo dalej, proszę.
Chciałam tylko się dowiedzieć, o której Pan przyjdzie po żonę.
A ja myślałam, że to razem będziemy.
Że będziecie razem? No nie bardzo. Nie. Chyba pani Weronika sobie z nami poradzi. Pani Weroniko, zostanie pani z nami trochę. A. Mąż niech sobie zrobi zakupy i po panią przyjdzie.
No. A on gdzie będzie? Ja do domu.
Załatwia zakupy. Sprawy swoje i przyjedzie. No.
Ty,
nie zgubi
się. Ty nie zapomnij, że mnie tu zostawiłeś.
Na pewno nie zapomni, nie damy mu zapomnieć, no, nie.
Do tyry może być?
To znaczy, w ogóle świetlica jest otwarta do 16.30, ale ponieważ pani Weronika jest u nas dzisiaj pierwszy raz, myślę, że zje z nami obiad i prosiłabym, żeby pan się już pojawił, żeby nie była zaniepokojona, żeby jej się tu nie znudziło za bardzo, dobra? Czyli powiedzmy, że o której, Marysiu? Przed drugą, tak?
Tak.
Zostanie pani z nami jeszcze na
ty
obiad.
Ty masz klucze, czy ja mam?
O właśnie, to jest ważne.
Ja mam, bo ja bym wrócił do domu. No, będę przed drugą. No.
Pani Weroniko.
Nie zapomnij, że żonę zostawiłeś.
Zapraszamy. Pani Weronika już usiadła sobie z koleżankami. Zobaczymy, trzeba popatrzeć, bo pani jest pierwszy raz dzisiaj. Ale jest uśmiechnięta.
Pani Weroniko, można sobie ściągnąć maseczkę, żeby było wygodnie.
A my idziemy przygotowywać śniadanie.
Tak, a my w dalszym ciągu przygotowujemy śniadanko.
Czyli ja widzę, tutaj na bieżąco dochodzą osoby.
Tak, tak, o różnych godzinach. Właśnie szczególnie w tej świetlicy wytchnieniowej, bo to wszystko zależy od tego, jak rodzina sobie ustanowi. Musimy pójść zobaczyć, ktoś jeszcze idzie.
Albo pan wychodzi.
Albo pan wychodzi. Tak, o, to już no. Karolina wypuściła.
Ale tutaj macie kamerkę, także widać, kto wchodzi.
Tak, wiemy, kto wchodzi. No musimy monitorować troszeczkę, żeby wiedzieć, co się dzieje. Wszystkie demencje są takimi szczególnymi chorobami. Musimy się przyglądać. Musimy mieć taki nadzór też nad tym, kto przychodzi, kto wychodzi. Ponieważ wyjście osoby z demencją na zewnątrz, gdzie okolica nie jest okolicą taką przy domu, bo to co innego jak z domu wyjdzie taka osoba i rozpoznaje pewne miejsca. Natomiast tutaj to jest zupełnie inny punkt miasta, więc obawiamy się, że gdyby ktoś wyszedł na zewnątrz, po prostu mógłby nam się zgubić. No i jest to ośrodek specjalistyczny jednak.
Tak, i trzeba mieć też na uwadze, że przy chorobach otępiennych, zwłaszcza przy chorobie Alzheimera, jest to słynne takie wędrowanie, więc ten taki silny przymus, impuls na chodzenie, na dotykanie wszystkiego. Dlatego tutaj mają tę możliwość, żeby bezpiecznie się poruszać i po prostu sobie funkcjonować, tak jak w ciągu dnia w domu, z tym, że jednak z zachowaniem tego bezpieczeństwa.
To. Znowu otwieramy drzwi.
Tak. Kolejna uczestniczka. Idą panie. Musimy na nie chwilę poczekać.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Czekamy na panie, czekamy.
Dzień dobry, zapraszamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest śniadanko, więc tak, idealnie o czasie.
Będziemy jeść.
To co, porozmawiamy, tak, prawda? Zapraszamy.
Przyprowadziłam mamę dzisiaj na zajęcia. Mama chodzi 3 razy w tygodniu na zajęcia tutaj do tej świetlicy, do domu wsparcia dziennego. No chodzi bardzo chętnie. Wcześnie wstaje. Pyta się, czy dzisiaj idzie do kombatantów. Nie ma problemu z tym, żeby się szybko ubrała, żeby zjadła śniadanie. Nie mamy daleko, także chodzi tu bardzo, bardzo chętnie. Mama ma stwierdzoną chorobę Alzheimera i no, problemy są z takimi podstawowymi czynnościami. No, jest jeszcze w dobrej formie. Nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Nie przygotuje sobie posiłku sama. Jeżeli zje, no to ma te nawyki swoje, takiej pani domu, tak, że ona wie, że te naczynia trzeba zanieść albo do zmywarki, albo do kuchni. Nie przygotuje żadnego posiłku, czyli nie ugotuje. Kiedyś była doskonałą kucharką, pomagała mi przy dzieciach. Przychodziła, gotowała. No teraz już nic. Teraz wsiądzie i czeka, żeby ją po prostu obsłużono, bo sama nie wie, jak zrobić herbatę. Dla niej jest to wielki problem. Takie podstawowe czynności.
A z pamięcią wraca do dziecinnych, młodzieńczych lat, prawda?
Tak, tak, wraca. To znaczy ja jestem, nie jestem jej córką, jestem jej siostrą. Nie jestem dobrą siostrą, bo wymagam pewnych rzeczy. Cały czas pamięta, że mieszkała w swojej wsi i cały czas chciałaby tam wrócić do tego domu. Tęskni chyba za tamtym światem, który po prostu jeszcze jej w głowie jest.
Czy kogoś z rodziny jeszcze poznaje?
To znaczy tak, ona nas wszystkich poznaje. Ona wie, że my jesteśmy jej rodziną. Wiem, że była u mojego brata w domu i z nim rozmawiała i mówi, a ty wiesz, a tam w domu to mieszka taki pan Stasio. A ten pan Stasio to jest jej zięć. No i po prostu w takiej tajemnicy powiedziała. Także ona do końca jakby naszych ról nie rozumie. No ja cały czas jestem siostrą, chociaż mówię do niej mamo. Wnuczki mówią do niej babciu, ale na pewno takie osoby z chorobą Alzheimera nie lubią tych pytań takich dokładnych, żeby miały się określić, bo one wtedy mają chyba mętlik w głowie i nie potrafią po prostu nazwać, kto jest kto, ale nas zna.
Jak już można się zorientować, ze świetlicy korzystają osoby dotknięte chorobą otępienną, natomiast ich opiekunowie faktyczni, właśnie rodziny, otrzymują wsparcie u nas, w Centrum Wsparcia. To indywidualne poradnictwo jest dla nich. Grupowe formy wsparcia, grupa terapeutyczna, która jest tutaj organizowana, grupa samopomocowa, to jest już konkretne wsparcie dla opiekunów. Także staramy się kompleksowo wspierać całą rodzinę.
A pani?
Ja jestem konsultantką w Centrum Wsparcia. W Centrum Wsparcia pracuje dwóch konsultantów. My przyjmujemy kogoś do projektu, odpowiadamy za całe sprawdzenie wszystkich formalności i za tą pierwszą rozmowę, za to wstępne ustalenie, można nawet powiedzieć takie badanie potrzeb, pomagamy tworzyć ścieżkę indywidualnego wsparcia każdego uczestnika, co by się przydało. Niektórzy zgłaszają konkretnie, przychodzą konkretnie, są zainteresowani, nie wiem, poradą prawną dotyczącą kwestii ubezwłasnowolnienia osoby, którą się opiekują, albo potrzebują pomocy w formalnościach dotyczących załatwienia orzeczenia o niepełnosprawności. Także niektórzy mają bardzo konkretne, a niektórzy po prostu
sami nie wiedzą, co jest
sami do końca nie wiedzą, ponieważ to jest ogrom spraw. I to takich dotyczących spraw formalnych, jak właśnie te kwestie prawne, i takich codziennych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych. To dla rodziny jest zawsze wysiłek, w związku z tym, kiedy możemy pomóc, nieraz ktoś przyszedł tylko po prawnika, a przy okazji dowiedział się, że w ogóle może, nie wiem, spotkać się z panią specjalistką, fizjoterapeutką, która pracuje w ramach zespołu mobilnego, czyli jeździ bezpośrednio do miejsca zamieszkania uczestnika projektu, czyli de facto do miejsca, gdzie ta codzienna opieka jest świadczona i na przykład podpowiada jakieś inne rozwiązania, inne techniki, na przykład, nie wiem, podnoszenia kogoś, żeby odciążyć tego opiekuna, żeby jak najdłużej mógł też pielęgnować własne zdrowie, psychiczne i fizyczne.
Jakiego wsparcia jako rodzina potrzebujecie?
Takiego wytchnienia, jakim jest właśnie ta świetlica. No to jest po prostu, ja mówię, że to Pan Bóg zesłał chyba tą świetlicę i to ten moment, że ja zadzwoniłam, się dowiedziałam, że jest program, że mama może tu przyjść. Mama przychodzi 3 razy w tygodniu. Ja mam wtedy wolną głowę, jakby wszyscy mamy taką, znaczy wolność i spokój, że mama ma opiekę, mama ma posiłek, bo to jest bardzo ważne u tych osób, żeby te osoby zjadły, bo one no, mają różne niekontrolowane te napady głodu i niejedzenia, różnie to jest. I że jest bezpieczna, tak? I że ma zajęcie. Tak jak szłyśmy dzisiaj, to mama mówi, no ona tu lubi chodzić, bo ją tu wszyscy szanują. No w przeciwieństwie do mnie.
Czy potrzebuje pani jakiegoś takiego wsparcia, nie wiem, specjalistów dla siebie? Bo opieka nad osobą chorą na Alzheimera jest bardzo obciążająca psychicznie.
Mam ten problem. Ja z moją wielką empatią do ludzi, jestem prawnikiem, w wielu sytuacjach po prostu pomagam, a sama mam nieraz do siebie pretensje, że właśnie ta choroba, ona wywołuje we mnie gniew, zniecierpliwienie. Ja się denerwuję, chociaż potrafię panować nad uczuciami, ale tutaj to jest, no ciężkie to jest, bo nagle mama z osoby bardzo sprawnej, bardzo aktywnej, bardzo pomocnej stała się osobą upośledzoną. I tutaj nie ma lepiej. Tu jest cały czas gorzej, tak? Ona coraz mniej potrafi. Ona kiedyś mieszkała, całkiem niedawno mieszkała, przed pandemią mieszkała sama, potrafiła zrobić zakupy. Lepiej, gorzej, ale to zrobiła, nie? Natomiast teraz ona wymaga opieki tak jak małe 2-letnie dziecko, bo je trzeba pilnować cały czas, żeby sobie czegoś nie zrobiła. Tęskni za moim bratem. On ją bierze w weekendy, kiedy może do siebie, bo pracuje. Ale jej się wydaje, że tam u niego to jest w ogóle wspaniale. No u mnie, no u tej siostry swojej córki jest źle, bo ona wymaga, ona każe się myć, każe rzeczy układać, bo wiecznie czegoś nie możemy znaleźć. Rano wyjście do świetlicy, znalezienie torby z kapciami, to jest, już wzięliśmy się na sposób, że chowamy tą torbę, no bo jak się położy ją gdzieś, to ona schowa. No to jest, szczoteczek to ma chyba z 5. Cały czas coś jest. Ta opieka jest bardzo obciążająca.
Wydaje mi się, że dajemy taką trochę przestrzeń do zrozumienia tej choroby. Dajemy taką przestrzeń do powiedzenia sobie, okej, to jest choroba, mogę trochę to zrozumieć, ciężko się pogodzić, ale ktoś jest, kto pomoże mi to trochę ogarnąć i zrozumieć specyfikę. My sobie bardzo racjonalizujemy pewne rzeczy. Najgorzej właśnie w sytuacjach, kiedy dotyczy to mamy, taty, kiedy osoba, którą całe życie uznawaliśmy za kogoś, kto się nami ma opiekować, nagle okazuje się, że trzeba tą opiekę, tę rolę zupełnie odwrócić. Bardzo jest ciężko to zrozumieć. Bardzo ciężko to zaakceptować. To budzi takie poczucie rozżalenia, czasem wkurzenia. Ty jesteś moją mamą, ty nie możesz tak się zachowywać. Ale niestety choroba jest silniejsza, bierze górę. No i wtedy trzeba sobie to w głowie poukładać.
I szukałem miejsca dla żony. I pani Małgosia zadzwoniła do mnie, żeby się zjawić. Ja się zjawiłem tu i tu patrzę takie fajne rzeczy. Od razu mi mówię, dałem dokumenty, załatwiam wszystko u lekarza, latam wszędzie. I ulżyło mi na duszy. I w ogóle do dzisiaj dnia się cieszę z tego, że tutaj przyjęli. I teraz już jest na stałe. Po półtora miesiąca było taka w tym projekcie i tego.
Drugie bardzo życie pan dostał.
Ulżyło mnie, bo 8 godzin jak odprowadzę, to ja czuję się jak człowiek teraz.
Odpoczywa pan trochę.
Odpoczywam trochę, coś załatwić, coś tego, a tak to muszę zawsze z żoną być. Ona takie zrobi rzeczy niemożliwe. No cały czas trzeba pilnować. Człowiek nawet jak nie ma kogo zostawić w domu, to muszę cały czas być przy niej. Bo ona zrobi takie głupoty, że ona nie zdaje sobie sprawy, co zrobi sobie. Bo idzie przykładowo, weźmie za czajnik. Przeleje, albo wodę rozleje, albo coś tego.
Albo gaz włączy?
Nie, gazu nie włączy. Na szczęście, że mam tą elektryczną kuchnię. To już mam tego, z tym chociaż spokój, nie? Tu pokoń się uspokojemy od tego, to bym nerwowy cały czas. No ale co zrobić? No, bardzo wszystkim paniom dziękuję, tu, które się opiekują żoną i w ogóle jestem zadowolony. Wychodzi czyściutka, spokojna, a ja też spokojny, panie są miłe. No i co więcej mogę powiedzieć.
I tylko popołudnie potem z żoną, tak?
Aby tak jak najdłużej było, żeby tego, nie? Bo nadziei nie mam takiej, żeby żona uzyskała pamięć. Nie mam.
Zawsze myślałam, że rodzicom udzielę wsparcia na starość. Tak będę pomagała, że to nie będzie żadne wyrzeczenie z mojej strony. Ale wiem, patrząc na moją mamę, że pewnie kiedyś ten moment będzie, że ona będzie musiała pójść do domu całodziennego, dlatego że ja nie dam rady po prostu łączyć pracy i opieki nad nią, że to już będzie taki etap choroby, że po prostu my sami nie damy rady. A też trzeba myśleć o tym, że no, człowiek też musi żyć. Nie to, że ta mama przeszkadza, bo to nie w tym kategoriach, ale wiem, że taki moment chyba nadejdzie, żeby jak najdłużej można było właśnie korzystać z takich domów wsparcia, żeby to wystarczyło.
Przy chorobie demencyjnej, szczególnie przy chorobie Alzheimera, na pewnym etapie choroby osoba jest już po prostu w innym trochę świecie, trochę po drugiej stronie tęczy i wcale nie wiemy, czy jest tam nieszczęśliwa. Ma swój świat, to my się stresujemy, denerwujemy, to dla nas jest męczące, że nie śpi, że zamienia dzień z nocą, że nie zjada tego, co podamy, że nam chodzi pod nogami, że nam przeszkadza, bądź wychodzi, ucieka. To są bardzo trudne też rzeczy. Tak jak mówię, ludzie bardzo często racjonalizują, chcą tłumaczyć. Wydaje mi się, że jak wytłumaczą prostszym słowem, to to dotrze, a to wcale nie tak działa już. Jest coraz więcej chorych osób z demencją. Żyjemy dłużej, w związku z tym po 80 roku życia te choroby degeneracyjne mózgu, one się rozwijają. Coraz więcej jest chorych, coraz więcej rodzin zaangażowanych w opiekę, więc ten system musi się rozwijać. Musimy dawać więcej wsparcia tym rodzinom, przynajmniej na starcie, a potem i w opiece. Są takie przejściowe momenty, gdzie między ośrodkiem, a już domem pomocy społecznej jest przepaść, nie ma nic. Ale ja mam nadzieję, że to się uzupełni. A dzięki takim projektom to są takie nasze przebłyski, takie pierwsze promyki. Chociaż dużo już jest w Polsce takich działalności. Pamiętam jeszcze 10 lat temu takich ośrodków, takich miejsc czy takiego wsparcia było bardzo mało. Bardzo się rodziny borykały. Nawet sam proces ubezwłasnowolnienia czy umieszczenia w domu osoby takiej chorej trwał prawie 3 lata. W tej chwili to się skróciło do niecałego roku. Ten projekt jest też takim trochę poletkiem treningowym dla mocodawców, dla uczestników, dla nas wszystkich, dla pracowników. Mamy wielką nadzieję, że czerpiąc z tego doświadczenia uzyskamy coś więcej, że to może wejdzie właśnie w jakąś pomoc systemową, która jest bardzo potrzebna, ponieważ chorych jest coraz więcej.